Radio przekracza barierę 1 GBŚ. 15 czerwca 2009.00. Niepomyślne prognozy dla WiMAX wcale nie oznaczają, że system ten został skazany na niebyt. Wzrasta zapotrzebowanie na szerokopasmową komunikację bezprzewodową na terenach rozległych, a na radiowej scenie pozostają dwie technologie komunikacyjne, które zmierzają w stronę hiperprzepływności. Wdrażanie rozwiązań 4G. Wspierają jedynie systemy LTE oraz jako uzupełnienie WiMAX. Z myślą o mniejszych dystansach IEEE opracowuje gigabitową wersję Wi-Fi. Od kilku lat gwałtownie rośnie zainteresowanie transmisją szerokopasmową, pozwalającą na korzystanie z przekazów cyfrowych i platform płatnego dostępu do telewizji także interaktywnej, internetowych serwisów i portali tematycznych. Spirale zapotrzebowania na pasmo komunikacyjne nakręcają radiofonia i mobilna telewizja cyfrowa, a także szeroko rozumiane multimedia, wśród których prym wiodą interaktywna rozrywka oraz samochodowe i konferencyjne systemy multimedialne wraz z pojawiającymi się internetowymi blogami filmowymi. Wszystkie te aplikacje wymagają szerokiego pasma przenoszenia i to nie tylko w obszarze użytkownika końcowego, ale przede wszystkim w sieci szkieletowej, która coraz częściej korzysta z radiowego medium. Mimo istotnego wzrostu szybkości transmisji danych przez sieci radiowe w ostatnich latach, przepływności te wcale nie są wystarczające użytkowo. W rozwiązaniach Wi-Fi zgodnych ze standardem IEEE 802.11n, węzły dostępowe będą wkrótce przesyłać dane z nominalną szybkością 100 mbps, a nawet sięgającą 170 mbps, chociaż jest to całkowicie wystarczająca przepływność dla jednego użytkownika. To jest o wiele za mała, gdy z tego samego punktu dostępowego AP Access Point korzysta wielu klientów jednocześnie. Satysfakcję użytkownicy mobilni uzyskują bowiem dopiero wtedy, gdy mogą używać radiowego dostępu bez widocznych ograniczeń w aplikacjach multimedialnych. W praktyce oznacza to, że powinni w każdej chwili mieć do swojej dyspozycji pasmo co najmniej 10 mbps, a wkrótce na transmisję dosyłowe minus 30 mbps poczta, telefon, pliki, internet, programy i IPTV. S.154886 Multimedialna alternatywa. W radiowej cyberprzestrzeni konkurencja wzmaga się. Nadawcy multimedialnych treści w końcu zauważyli konsumentów mobilnych i zaczęli walkę o zyski z opłat za dostęp do portali oraz programów telewizyjnych i serwisów wideo. Efektywne korzystanie z licznie już oferowanych mobilnych usług multimedialnych jest możliwe jedynie na terenach o rozwiniętej infrastrukturze szerokopasmowej. O ile przy lokalnym zasięgu niekwestionowaną rolę odgrywają coraz sprawniejsze radiowe rozwiązania Wi-Fi. N. O tyle na terenach rozległych największe szanse na udostępnianie szerokiego pasma radiowego mają jedynie dwa wdrażane obecnie systemy, WiMAX bądź LTE Long Term Evolution. W obliczu narastającej ilości danych pobieranych przez użytkowników za pomocą komunikatorów, smartfonów i laptopów, zachodzi pilna potrzeba komercyjnego wdrożenia szybszych technologii transportowych. System WiMAX, który pojawił się pierwszy, mimo dobrych początkowo prognoz, przez wielu operatorów jest obecnie traktowany jako niszowy element komunikacji radiowej. Sceptycyzm ten wynika raczej z konieczności zaangażowania stosunkowo dużych nakładów na budowę rozległej infrastruktury komunikacyjnej, których to środków obecnie na ogół brakuje z powodu spowolnienia gospodarczego. Bezprzewodową alternatywę stanowią więc sieci LTE 4G o zbliżonej szybkości transmisji, ale w dosyć dobrze już rozwiniętej strukturze komórkowej. Mimo tych zalet oraz pozytywnych wyników testów wdrożeniowych LTE przeprowadzonych w ubiegłym roku, system przez wielu operatorów jest nadal traktowany z rezerwą. Operatorzy sądzą bowiem, że to dosyć ryzykowne przedsięwzięcie i jest za wcześnie na komercyjne i powszechne wdrażanie tej technologii. Jedną z przyczyn jest brak zatwierdzonego standardu docelowego dla sieci 4G, a także potrzeba rozwiązania kilku kwestii dotyczących samej technologii i szybkiego transportu i współpracy z innymi sieciami. Przedstawiciele T-Mobile twierdzą wprost, że nie nastąpi to wcześniej niż w 2010 rok. S.254887 zaniedbania i prognozy. Obie technologie pozostają więc w fazie testowo-wdrożeniowej, a jedynie nieliczni dostawcy wprowadzają na rynek wersje typu PRE, czyli przed oficjalnym uzgodnieniem standardu, istotnie usprawniające transport radiowy. Jak pokazują statystyki, Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem udostępniania szybkiego internetu i szerokiego pasma. Marcowy raport Komisji Europejskiej stwierdza, że w 2008 rok w krajach UE z szybkich połączeń internetowych mogło korzystać średnio 23% Europejczyków, ale odsetek ten wyraźnie spada na rozległych obszarach wiejskich, których mieszkańcy są praktycznie skazani na komunikację bezprzewodową. W tej klasyfikacji na tle krajów Unii Europejskiej 27 państw, Polska wypada niezwykle słabo z wynikiem 13,2%, zajmując czwarte od końca miejsce przed Rumunią, Bułgarią i Słowacją. Oznacza to, że mimo wielu wcześniejszych obietnic poprawy sytuacji, nadal wleczemy się w ogonie Europy. Dostęp do szerokiego pasma w Polsce jest ograniczony głównie z powodu ubogiej infrastruktury przewodowej oraz braku zadowalającej oferty emisyjnej pasma radiowego. Niewątpliwie jest to złoty sygnał, biorąc pod uwagę, że u europejskich liderów Dania i Holandia trzykrotnie więcej mieszkańców niż u nas ma dostęp do szybkich sieci. Chociaż w minionym roku liczba polskich użytkowników internetu szerokopasmowego wzrosła o ponad połowę, to wciąż daleko nam do unijnych liderów Danii, Holandii, Szwecji i Finlandii, gdzie z szybkich sieci korzysta około 35% mieszkańców. W Polsce wybiła godzina internetu mobilnego i coraz bardziej staje się widoczne przyspieszenie w korzystaniu z sieci globalnej i społecznościowych portali, a także z telefonii internetowej oraz serwisów wideo. Według prognoz, zapotrzebowanie na szerokie pasmo w Polsce będzie miało wykładniczy charakter, gdyż nadszedł czas wdrażania telewizji mobilnej i PTV, a jednocześnie drgnął temat mobilnej telewizji cyfrowej, jednego z największych pożeraczy pasma. Na początku marca BR, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Janna Strzeżyńska wybrała zwycięzcę przetargu na operatora mobilnej telewizji DVB-H, ogłoszonego przez SUKE w październiku .rok. Spośród kilku startujących podmiotów w ostatniej fazie przetargowej pozostały jedynie dwie spółki operatorskie: Mobile TV Spółka, Konsorcjum Operatorów GSM, Polska Telefonia Cyfrowa, P4, Polkomtel i PTK Centertel oraz mniej znany dostawca InfoTV FM. Wyścig ten nieoczekiwanie wygrała spółka InfoTV FM, która według konkursowych wymagań do końca maja 2015 rok ma zapewnić obsługę naziemnej DVB-H w 31 miastach w Polsce, a do 2023 rok rozszerzyć ten zasięg na cały kraj. Mimo że jest to raczej odległa w czasie perspektywa, UKE liczy na szybsze uruchomienie mobilnej telewizji cyfrowej, a więc jeszcze przed Euro 2012, i to zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Do końca bieżącego roku z dobrodziejstw naziemnej telewizji DVB-H mają skorzystać mieszkańcy 10 największych polskich miast, a w dwóch następnych latach emisja ma objąć 31 aglomeracji miejskich. Oczekiwane przyspieszenie ma umożliwić abonentom dostęp do co najmniej 16 programów telewizyjnych na obszarze całego kraju pod koniec 2015 rok. S. 154 888 w domu i w terenie. Największe przepływności w terenie otwartym uzyskuje się obecnie dzięki radiowym rozwiązaniom WiMAX bądź LTE, które to technologie przez najbliższe lata będą konkurować o klientów mobilnych. Aby temu sprostać i nie dać się wyprzedzić konkurencji, firmowe działy badań i rozwoju już dzisiaj zajmują się nie tylko radiowymi transmisjami w technologii Gigabit Wi-Fi 1 GBS dla aplikacji lokalnych, ale przede wszystkim tymi potrzebnymi do szybkiej komunikacji na terenach rozległych. Użytkownicy domagają się bowiem stabilnej łączności w każdej chwili i w dowolnym miejscu, a Wi-Fi jest kluczowym elementem tego procesu jedynie przy lokalnym zasięgu. Pod dodatkowym warunkiem jednakże, iż będą to urządzenia atrakcyjne cenowo i powszechnie dostępne. Abonentów zamieszkałych na terenach rozległych bądź podróżujących tak naprawdę nie interesuje zbytnio, z jakich technologii mogą korzystać, znajdując się wewnątrz budynku, w kampusie, w fabryce czy przemieszczając się w terenie. Jedyne kryteria przydatności konkretnej sieci komunikacyjnej to odpowiednia jakość transmisji, szybkość, dostępność sieci radiowej, zasięg oraz niezawodna komunikacja, ciągłość pola sygnałowego, z dowolnego miejsca i w każdej chwili, kiedy jest ona potrzebna. Dla użytkownika końcowego nie jest ważne, czy specyfikacja Wi-Fi N jest już gotowa, czy pozostaje jeszcze projektem, podobnie jak wiedza, z której sieci radiowej WiMAX czy komórkowej LTE można korzystać w terenie rozległym, czyli w miejscach zwykle znacznie oddalonych od stacji bazowych. Na finalne wdrożenia w Polsce oczekuje również szerokopasmowy internet radiowy CDMA, instalowany przez grupę TP z myślą o prawie 2 miliony gospodarstw domowych, które dotąd nie miały żadnych szans na komunikację pakietową. W zasięgu tej sieci już znajduje się około 60% terytorium kraju, a do końca roku, jak zapewnia prezes TP Maciej Witucki, znajdzie się prawie cała Polska. Instalacja szerokopasmowej sieci CDMA ma być antidotum na istniejące białe plamy internetowe, dzisiaj widniejące jeszcze na znacznym obszarze kraju. Na istotne przyspieszenie tych prac przez grupę TP wpłynęło poważne ostrzeżenie UKE, które zagroziło odebraniem uprzednio przydzielonych częstotliwości z racji ich słabego do niedawna wykorzystania. S. 154 889 gigabit Wi-Fi i inne nowości. Chociaż specyfikacja IEEE 802.11n ma być ratyfikowana w tym roku, projektanci już zastanawiają się, jaka będzie następna generacja sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Jedna z licznych grup roboczych pracuje obecnie nad propozycją standardu określanego potocznie jako IEEE 802.11vHT-Verhaltungsput, mającego 10-krotnie podnieść przepustowość wyrażaną dotąd w specyfikacji 802.11n, czyli znacznie powyżej 1 GBS. Celem tych prac rozwojowych jest dopasowanie medium radiowego do gigabitowych przepływności współczesnych komputerów mobilnych. Ponieważ opracowanie i ratyfikacja standardu zajmuje 2-3 lata, pojawienie się gigabitowych produktów według normy 802.11vHT szacuje się na około 2011 lub 2012 rok, oznajmił James Gilb, przedstawiciel konsorcjum Wirelescht i opiekun PR802.11vHT, zdaniem dyrektora wykonawczego Wi-Fi Alliance Edgara Figueroa. Począwszy od 2008 rok, technologia Wi-Fi ma już dobrze ukształtowaną pozycję jako podstawa bezprzewodowej komunikacji w domu i w przedsiębiorstwie, a teraz oczekujemy silnego jej przyspieszenia, tak aby intensywnie rozszerzać rozpoczęty proces komunikacji mobilnej. Chociaż Wi-Fi ma wszystkie cechy potrzebne do realizacji multimedialnych przekazów, użytkownicy oczekują teraz powszechnego dostępu do szerokiego wyboru produktów, począwszy od bezprzewodowych słuchawek poprzez komunikatory, po notebooki z zainstalowanymi modułami Wi-Fi. Jaskółką potwierdzającą dalszy rozwój tego procesu mają być niewielkie netbooki z multimedialnymi odtwarzaczami, które już pojawiły się na rynku w ubiegłym roku. W laboratoriach powstają pierwsze produkty do obsługi aplikacji klasy Gigabit Wi-Fi 1 GBS, ale operatorzy i użytkownicy oddaleni od stacji bazowej bądź rozproszeni na dużym obszarze największe nadzieje wiążą z węzłami radiowymi działającymi w sieciach WiMAX oraz komórkowymi LTE lub najlepiej we wszystkich tych trzech technologiach jednocześnie. Szansą na spopularyzowanie szerokopasmowych usług jest pojedynczy układ scalony Intela, który łączy trzy technologie transmisyjne i pozwala tworzyć uniwersalne urządzenia końcowe mniejszym kosztem. W jednym kawałku krzemu Intel zintegrował struktury odpowiedzialne za wewnątrzbudynkową komunikację Wi-Fi w standardzie 802.11n max do 300 MBS, natomiast w terenie otwartym można będzie korzystać z systemu WiMAX. Chętnych do jego użytkowania z pewnością nie zabraknie, gdyż za jego pośrednictwem możliwy jest również odbiór naziemnej telewizji cyfrowej DVB-H. Prace nad docelową konstrukcją układu wprawdzie jeszcze trwają, ale premiera układu jest spodziewana jeszcze w tym roku. Wyższe niż używane do tej pory przepływności uzyskuje się w medium radiowym za pomocą bardziej efektywnych schematów kodowania wyższego rzędu, z założenia traktowanych jako modulacje adaptacyjne AM Automatic Adaptive Modulation. Pozwalają one na optymalne i automatyczne dostosowanie się do istniejących i zmiennych warunków propagacyjnych przestrzeni radiowej. Cecha ta umożliwia dynamiczne użycie właściwego schematu kodowania, który przy zadanej dopuszczalnej liczbie powtórzeń daje największą szybkość według zasady. Im trudniejsze, gorsze warunki propagacyjne i pogodowe, tym szybkość kodowania, a tym samym i przepływności, niższa i odwrotnie. W przekazach radiowych WiMAX zakres ten zmienia się od mało wydajnego, ale odpornego na zakłócenia kodowania kwadraturowego QPSK4 do schematu kodowego 256QM256. Do prostych aplikacji oraz usług dostępowych nie wymagających zbyt dużych szybkości wykorzystuje się zwykle odporne na zakłócenia kodowanie 16QM, natomiast wyższe przepływności z kodowaniem 256QM1 GBS i wyżej stosuje się przede wszystkim w szkieletowych łączach pierścieniowych między węzłami sieci dostępowej S. 2.154.890 szkielet gigabitowy. Szerokopasmowe przekazy radiowe do wielu klientów jednocześnie nakładają wysokie wymagania na przepływność punktów dostępowych access points, inaczej niż w krótkich rozmowach telefonicznych, gdzie natężenie ruchu przebiega według dzwonowej funkcji Erlanga prawo Erlanga. W transmisjach obrazowych czas przekazu pojedynczej sesji jest wielokrotnie dłuższy, a równoczesna transmisja przez wielu aktywnych uczestników liczy się już w godzinach. Fakt ten sprawia, że poza nielicznymi wyjątkami, przepustowość węzła i sieci szkieletowej WiMAX jest niemal dokładnie wielokrotnością urządzeń aktywnych operujących w węzłach bądź wszystkich terminali przyłączonych do pierścienia. W praktyce, pozbawiony zakłóceń odbiór medialny obraz, dźwięk, pliki, internet w poszczególnych domostwach 30-50 MBS wymaga, by sieć szkieletowa WiMAX miała przepustowość będącą sumą maksymalnych przepływności przyłączonych wideoterminali odbiorczych, zwykle powyżej 1 GBS. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że szacunkowa przepływność 30 MBS stanowi jedynie pierwszy etap powszechnego wdrażania domowych usług multimedialnych. Z czasem, dla bardziej zaawansowanych aplikacji będzie ona ewoluować do szybkości sięgającej nawet 70 MBS dla pojedynczego siedliska domowego w terenie, a więc w zakresie 30-70 MBS. W sytuacjach typowych, a więc na przykład Dla 20 domostw sytuowanych w terenie rozległym pożądana przepustowość radiowego pierścienia szkieletowego między węzłami sieci WiMAX wyniesie odpowiednio od 600 MBS do 1,4 GBS, czyli w praktyce do 1,6 GBS zgodnie ze standardem. Każdy węzeł ponadto winien zapewniać swym klientom przepływność w warstwie fizycznej średnio nie mniej niż 200 MBS 4X. 50 MBS, oczywiście przy założeniu równomiernego rozmieszczenia liczby odbiorców wokół każdego węzła dostępowego. Gigabitowa przepływność radiowej sieci szkieletowej staje się dzisiaj normą, jako że bez takich przepustowości w szkielecie odbiór informacji w czasie rzeczywistym przez wielu użytkowników jednocześnie przestaje mieć sens. W sytuacjach krytycznych można niekiedy dwukrotnie zwiększyć szybkość pierścienia w szkielecie radiowej sieci transportowej do 2 GBS lub więcej. I to zarówno w technologii WiMAX, jak i LTE. Podwajanie szybkości radiowej w pierścieniu uzyskuje się przez stosowanie polaryzacji krzyżowej, czyli jednocześnie dwóch polaryzacji, poziomej i pionowej, którą jednak można uaktywniać wyłącznie między nieruchomymi węzłami dostępowymi sieci radiowej. Zwłaszcza, że pojawiające się na rynku pierwsze produkty komunikacji radiowej często są już fabrycznie wyposażane w polaryzację krzyżową, a jej uaktywnienie wymaga stosunkowo niewielkich zmian w infrastrukturze sieci, na przykład. Produkt Horizon Compact i Horizon Duo firmy Dragonwave. W szybkich sieciach komórkowych klienci również nie poprzestają na tradycyjnej usłudze rozmowy telefonicznej i oczekują od operatorów dostarczania multimedialnych treści do własnego terminalu ruchomego o każdej porze, z wymaganą szybkością i bez jakichkolwiek ograniczeń lokalizacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że stałe połączenie użytkownika z siecią globalną za pomocą mobilnego terminalu 4G LTE staje się dzisiaj podstawą komunikacji XXI wieku. Prototypowe rozwiązania operujące w tej technologii przestały być nowatorskim eksperymentem komórkowym i od ubiegłego roku znajdują się w ofercie operatorów 4G. Za ich pomocą uzyskują oni przepływności dosyłowe sięgające 100 MBS, a korzystając z usprawnień wielokanałowego systemu antenowego 4X, 4MIMO, terminale mogą przyjmować dane z szybkością dochodzącą do 300 MBS bądź nawet 600 MBS. W tej sytuacji mikrofalowe pierścienie o gigabitowej przepustowości stają się obecnie najbardziej krytycznym, ale i niezbędnym elementem wdrażania powszechnej komunikacji bezprzewodowej. Wprawdzie daleko im jeszcze do przepustowości uzyskiwanych ostatnio w optycznym ethernecie przewodowym 40/100 GBS, ale też liczba użytkowników przyłączonych do konkretnego fragmentu sieci radiowej jest wielokrotnie mniejsza.